A my utrzymujemy się niestety w tej naszej, w tym naszym spiskowym poranku. I kolejnym naszym gościem, naszym, bo pana redaktora Marka Króla.
Dalej trwam tak z redaktorem.
Marek Król trwa na posterunku, pomimo tego, że emocje nami targają, zwłaszcza po rozmowie o branży futerkowej, gdzie dowiedzieliśmy się jednak trochę. Naszym kolejnym gościem jest pan poseł Robert Winnicki, Ruch Narodowy.
Dzień dobry, prezes, witam państwa.
Prezes Ruchu Narodowego.
Kłaniam się.
Patrzę na pana klapę pana marynarki, nie znajduję tam, proszę wybaczyć, ten gruby, niestosowny żart, swastyki, tylko mieczyk Chrobrego.
Tak, mieczyk Chrobrego wykonany chyba z jakiegoś tam metalu, a nie swastyka wykonana z wafelków. Także, bo to jest symbol polskich narodowców od czasów przedwojennych już i miecz Chrobrego. No a cóż, a tą swastykę z wafelków oczywiście starała się nam przykleić, przyłatać w sytuacjach, które albo są prowokacjami, albo są jakimiś marginalnymi incydentami.
Ale co to za ludzie ci z Wodzisławia Śląskiego? Pewnie wy wiecie to najlepiej, bo jakoś pewnie śledztwo zrobiliście.
Zrobiliśmy śledztwo oczywiście i sprawdziliśmy, czy wszystkie, że tak powiem, procedury BHP organizacyjnego zostały zachowane. Być może to są ludzie, którzy trochę się wywodzą, niektórzy z nich, właściwie lider, tak, subkultury skinheadowskiej z lat 90., natomiast przez już długie lata, no, jest wiele osób, które się wywodzi z różnych subkultur z lat 90. To było bardzo modne i popularne wtedy. I które dzisiaj nawet pełnią odpowiedzialne funkcje publiczne, tak? I to mówię zarówno o prawicowych, jak i lewicowych, czy
jest
jakichkolwiek
subkulturach. Prominentnych polityków, którzy wywodzą się z ruchu hipisowskiego.
No na przykład, tak? Więc wszyscy traktowali go jako absolutnie nawróconego, że tak powiem, i porządnego obywatela, który ma pracę, rodzinę i jakby zajmuje się...
Tym panu, który
odegrał potem rolę tego wodzisławskiego herflika, tak, w tym żenującym, groteskowym spektaklu. Stąd pojawił się działacz Ruchu Narodowego w tym stowarzyszeniu wiele lat wcześniej, tak, od jakiegoś czasu zresztą nieaktywny, no i oczywiście nie było żadnego działacza w tym lesie, tak, natomiast no, opinia była taka, że to jest człowiek, który jakby całkowicie wydobył się z tych jakichś dziwnych klimatów z lat 90. i od wielu lat prowadzi normalną działalność i oni tam jakieś różne survivalowe i tego typu rzeczy urządzają. Oczywiście, tak, oczywiście ja zarządziłem, że tak powiem, inspekcję co do nawet cienia kontaktów z ludźmi, którzy mogą to takie pozory sprawdzać, zwłaszcza po tym wydarzeniu, no ale niestety, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że jakiś człowiek z jakiegoś stowarzyszenia, tak, w którym jest jakiś mój działacz, urządza takie rzeczy. No to...
Panie pośle, przypomnijmy jeszcze dla porządku, co spotkało działaczy narodowych z rąk niemieckich hitlerowców w czasie II wojny światowej?
No spotkało wszystko, co najgorsze. Przypomnijmy, że obóz narodowy, czy to w latach 30., ale już przed I wojną światową, uważał Niemcy, zwłaszcza w tamtejszej konfiguracji jakby geograficzno-demograficznej, to znaczy jak sobie spojrzymy na mapę układu ludnościowego, narodowościowego przed I wojną światową i zresztą po II wojnie światowej też, bo ono się tam dramatycznie nie zmienił, no to zobaczymy, że Niemcy otaczały jakby polski żywioł z różnych stron, tak, Niemcy otaczali i narodowcy byli tym obozem politycznym, który mówił bardzo jednoznacznie o zagrożeniu właśnie takim fundamentalnym ze strony Niemiec, tak, że jak Niemcy nam odbiorą Pomorze i Poznańskie, a nie było do tego bardzo daleko, tak, jeszcze kilkadziesiąt lat germanizacji, może nawet kilkanaście trwania tych procesów i tak dalej, i bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji, no to Polska zostanie państwem kadłubowym, tak, bez dostępu do morza, bez dzielnic zachodnich. Druga wojna światowa to jest okres największego rozlewu krwi, oczywiście ze strony Sowietów też, ale ogromnego i Niemcy mieli przeświadczenie, że kadry narodowe, tak, narodowej demokracji, czy nawet ONR-u, czy jakichkolwiek innych organizacji, to jest najbardziej antyniemiecki element w polskiego społeczeństwa, tak? Liderzy, chociażby, czy to na przykład Stronnictwa Narodowego, tacy jak profesor Rybarski, ginęliż w Auschwitz, tak? W tych akcjach mordowania. Podziemie narodowe walczyło z Niemcami, czy nawet dr Mosdorf, lider Młodzieży Wszechpolskiej, później ONR-u przedwojennego, zginął w Auschwitz. I jest uprawdopodobniona teza, że między innymi za to w tym Auschwitz zginął, że niósł pomoc Żydom, tak? Znaczy, dlatego powiedziałem na debacie sejmowej, że jeśli ktoś po II wojnie światowej ubiera niemiecki mundur, oddaje cześć Hitlerowi, to wypisuje się z polskiej wspólnoty narodowej, a jakby z punktu widzenia polskiego narodowca, no to jest aberracja nie tylko, bo to jest po prostu na gruncie polskim aberracja.
Także zaprzeczenie korzeniom samego ruchu.
Ale samego ruchu narodowego jest to zaprzeczenie korzeniom, tak? Jest to jakiś ciężki, ciężki niedowład umysłowy, tak?
Przypomnijmy też, że Brygada Świętokrzyska wyzwoliła obóz.
Wyzwoliła obóz koncentracyjny Holiszów w Czechach, wyzwoliła tamtejsze więźniarki z różnych narodowości, głównie Żydówki, ale nie tylko, bo tam było, to był dla kobiet obóz koncentracyjny, tak? Także no to jakby nie ma żadnej wątpliwości co do postawy obozu narodowego w czasie II wojny światowej.
Ja to podkreślam, bo to nie dość powtarzać faktów historycznych, bo jak się
zwłaszcza, że jesteśmy po półwieczu totalnego zakłamania i po ćwierćwieczu niekoniecznie
Jak się okazuje, fakty historyczne nie są najważniejsze w opowiadaniu o historii, prawda?
Ale widzę, że pan poseł złapał się, jak większość, łącznie z naszym rządem, na tą pułapkę sowiecką, która cały czas funkcjonuje i o której pisał Witold właśnie w ostatniej sieci, pisaliśmy, nasze myśli się zbiegły, czyli słynnego hasła Stalina, czy stalinowców, nazwijcie wszystkich faszystami, nazistami, niech się tłumaczą. I w momencie, jak człowiek wchodzi w fazę tłumaczenia, to dalibóg jakichkolwiek by słów używał, tego to zawsze jest, tak jak mówi to stare francuskie powiedzenie, zawsze kto się usprawiedliwia, ten się oskarża.
Zawsze jest przyklejone. Samo
oskarża. I my teraz w relacjach z Izraelem, my cały czas jesteśmy na pozycji tłumaczącej, to jest pozycja przegrana. Nawet moja żona zwróciła ostatnio uwagę, mówi, kiedy nasz prezydent mówi, nie było polskich obozów koncentracyjnych, były takie i takie. To nasza psycha jest tak zbudowana, że ta pierwsza fraza zostaje zapamiętana. Polski obóz koncentracyjny i ona się wbija. I na to powinniśmy zwracać uwagę, ponieważ językowym dokonuje się cały czas ta postsowiecka operacja totalna na tym, żeby zawłaszczyć pewne pojęcia, niektóre jako kij baseballowy stosować, a ty się, człowieku, tłumacz teraz z tego.
Nie, natomiast ja jakby, dlaczego podaję to wyjaśnienie, jeśli jestem o to dopytywany czy drążony, bo żeby też jakby nie było wrażenia, że my zupełnie przechodzimy tak lekko nad tym wydarzeniem groteskowym i że jakby żadnego BHP organizacyjnego nie mamy, bo ktoś by powie, bo to też jest pewna powaga, tak, działalności organizacji, żeby stwierdzić, że bo to, że są prowokacje i to, że są urządzane, no i to, co z TVN z tym zrobił, tak, bo to jak gdyby taka wariacka impreza, tam kilku osób, 20% uczestników to dziennikarze TVN-u, no to oczywiście nadaje się na wzmiankę, tak, jednego dnia, skomentowanie, stwierdzenie, że to prokuratura psychiatryk i wszystko, tak?
No ale panie pośle, takie zlecenie było.
Takie było zlecenie, ale ja zwracam uwagę, że to zlecenie było w bardzo szczególnym czasie, tak? Bo to było, ja prześledziłem sobie propagandę TVN-owską w tym względzie przez tydzień. Od czwartku, bo w czwartek była zajawka materiału, w sobotę był materiał, do kolejnego czwartku. I w czwartek spędziłem sobie nawet wieczór z TVN24, w związku z tym, wieczór, materiał za materiałem. Białystok, Polska rosnący neonazizm, Białystok rasizm, nawet Truskolaski, ojciec posła Nowoczesnej, prezydent Białegostoku, zaczął protestować, że po prostu jakiś wykrzywiony obraz miasta jest pokazany i tak dalej. Materiał za materiałem, i to proszę zwrócić uwagę, to jest po pierwsze, na dzień przed wizytą ta kulminacja była tygodniowa kampania, na dzień przed wizytą kulminacja Rexa Tillersona w Warszawie. Po drugie, to jest, ja też ciągle jestem z jednym z niewielu, którzy na ten temat alarmują, to jest dobrze, że sieci też się zajęły w tym tygodniu tę sprawą. Jesteśmy w środku procesu legislacyjnego w Stanach Zjednoczonych o ustawie 447, tak? O roszczeniach. Bardzo groźnej, bo mówiącej o mieniu bez spadkowym, bo zupełnie arbitralnej, dowolnej, no jak...
Tu musimy panie pośle wytłumaczyć, bo większość chyba Rady Słuchaczy nie wie i tak mamy skłonność do...
No, 12 grudnia Senat Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę jednogłośnie i prominentne postacie zarówno z obozu republikańskiego...
Mimo braku spadkobierców, pewne ustawa wyznaczone, nie
dwóch,
wiem...
W dwóch zdaniach. Dobra. Ustawa polega na tym, że niewymienione organizacje będą z Departamentem Stanu oceniać stan reprywatyzacji praworządności dotyczącej ofiar Holokaustu w państwach Europy, tak? Europy Środkowej zasadniczo, a przede wszystkim Polski. Niewymienione organizacje będą jakby to oceniać i potem Departament Stanu będzie zobowiązany, żeby wspierać poszczególne osoby czy organizacje w dochodzeniu swoich roszczeń i największą właśnie kategorią w tej ustawie jest mienie bezspadkowe, czyli mienie, które nie ma bezpośrednich spadkobierców i które za które zadośćuczynienie czy roszczenia mają przejmować te organizacje. Tak? No to jest jakaś horrendalna w ogóle konstrukcja. Jestem zdumiony, że jakby nie znam się na tworzeniu prawa akurat w Stanach Zjednoczonych, tak? Na tym, jak wygląda legislatywa. Zacząłem to badać w ogóle z ciekawości, czy tam naprawdę akty są aż tak ogólne prawne tworzone, czy to jest specjalistyczna ustawa, tak?
Tak ogólnie. Jak znam życie, panie pośle, powstaną organizacje pozarządowe na czele jednej stanie inżynier Walc na przykład, która
no tak,
się
no,
tym zajmowała.
No tak, no tak, no tak. No tak.
Może być.
Tak, jako reprezentant społeczności żydowskiej jeszcze, tak?
I tej masy bez spory.
Zna materię, że tak powiem. Zna materię.
Zna materię, tak.
Ktoś musi tym zarządzać.
No tak, no ktoś musi tym zarządzać.
A na pewno nie będzie to
przedstawić się... Więc, no jeśli dołożymy do tego to, co się jeszcze wydarzyło w ostatnich dniach, tak, na linii z Izraelem, no to jest
właśnie,
jakaś...
bo
to,
zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Być może to tylko w mojej głowie układa się taki ciąg zdarzeń, a być może...
Spiskowy ciąg zdarzeń, tak.
Związek. Najpierw ukazuje się słynny już film dokumentalny o Polsce, w którym jedną z głównych ról odgrywa pani Róża Thun.
Aha.
Ukazują się wtedy zdjęcia o polskich nazistach. Mhm. Mówi się o polskich nazistach.
I zagrożeniu demokracji. Mhm.
Ukazują
tak.
się ciekawe zdjęcia, bo wyjątkowo zbieżne z tym, co potem pokazał TVN. Mhm. Potem w telewizji ARD, niemieckiej znowu, ukazuje się kilka newsów o polskich, o odżywającym polskim ruchu neonazistowskim.
Odżywający. To
odżywający.
Tak, czyli jakby kiedyś był.
Kiedyś był. Następnie ukazuje się słynny reportaż TVN-u autorstwa Bertolda Kittela, znanego ulubieńca, znanego ze sprawy pana Szeremietywa, który zresztą za chwilę będzie naszym gościem. Potem zaczyna się zamieszanie, oczywiście w tle trwa procedowanie w Stanach Zjednoczonych ustawy 447 i w Auschwitz pani ambasador Izraela wypowiada słynne słowa, potwierdza te słowa pan Benjamin Netanyahu i rozpoczyna się cała batalia.
No tak.
To jest ciąg zdarzeń, który jakby pokazuje pewną nakręcającą się spiralę nacisku na Polskę.
Generalnie tak i ja powiem, no to wynika zresztą, to niestety też jest komplementarne z tym, co MSZ mi odpowiedział na moją interpelację, bo ja 12 grudnia ta ustawa wyszła z Senatu amerykańskiego, ja 17 grudnia złożyłem do MSZ-u pytanie, interpelację, co w związku z tym i tak, po pierwsze, jak oni oceniają tą legislację amerykańską, czy rzeczywiście podzielają opinię, że skutki mogą być takie, a takie, że tutaj miliardy, zaraz będą miliardowe.
O 67
mówi
miliardów.
Się ta, ja nie wiem, to może być 50, to może tak. być 100. Ja, ciężko, jakby szacunek taki jest. Tak, szacunek taki jest, nie wiadomo na ile on jest aktualny i tak dalej, ale to są na pewno grube miliardy. I teraz, jak oni to oceniają? Po drugie, czy ktoś wywierał w tej sprawie nacisk? No i tak szereg takich pytań. I co odpowiedział? No MSZ niestety umył ręce od pierwszej odpowiedzi. Oni, nie, dopóki proces legislacyjny jest skończony, to oni nie wystawiają oceny. No to mój Boże, no jakby zdruzgotała mnie trochę ta odpowiedź. No
czyli jesteśmy w pozycji broniącego się, ale nawet nie oddającego.
Bo to znaczy, że nie, że jak rozumiem, nie torpedujemy, tak? Nie używamy wszystkich sił i środków, które dysponuje polska dyplomacja, pewnie one nie są za wielkie, ale którymi ewentualnie by dysponowała, żeby torpedować tę ustawę w Stanach Zjednoczonych. Chociaż mam nadzieję, że torpedujemy, tylko MSZ dyplomatycznie o tym nie napisał, tak? To by było najlepsze, tak? To by było najlepsze.
To jest rozkoszne złudzenie.
Mówię o tym, jak mogłoby w świecie idealnym być, tak? Ale co jest najistotniejsze, być może wynika z tej odpowiedzi? Przyznał MSZ, że Polska od lat jest konfrontowana z tym tematem przez władze USA, Izraela i organizacje żydowskie. To jest wprost w tym piśmie napisane. Użyte jest słowo konfrontowana z tymi oczekiwaniami. A na końcu jest napisane, że w odpowiedzi na ten punkt, że jeśli, już nie dosłownie cytuję, ale że jeśli Polska nie rozwiąże tego problemu właśnie reprywatyzacji, tego problemu tych roszczeń i tak dalej, no to znacząco, że partnerzy w dialogu, w dyskusji ostrzegają, że znacząco pogorszy się wizerunek Polski na świecie. Mhm. Mówiąc z dyplomatycznego na nasze, to oznacza, że Polska jest już od dłuższego czasu szantażowana, że jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, to będzie kampania zniesławiania. I moim zdaniem ona właśnie weszła w nową, bardzo burzliwą fazę.
Rozpoczynając nasz poranek, pan redaktor Król stwierdził, że być może to, co teraz się dzieje, to kara za upominanie się przez polskich polityków o wojenne reparacje ze strony Niemiec. Czy to może też tak być, panie pośle?
Ja się zastanawiam, czy nie jest trochę na odwrót. To znaczy, ta legislacja zaczęła się, to ustawodawstwo zaczęło być w Stanach Zjednoczonych już przed wakacjami ubiegłego roku, zaczęły toczyć się sprawy. I kiedy złożymy sobie te kilka faktów, to mi wychodzi trochę co innego. Mi wychodzi taka sytuacja, że przy okazji wizyty Trumpa, nie wiem, czy podczas wizyty, czy przed nią, po niej, w okolicach wizyty Trumpa, polska strona dostała od strony amerykańskiej jednoznaczny sygnał, że te ustawy są w Senacie, teraz są w Izbie Reprezentantów, bo równolegle też prace trwały, i że one raczej przejdą. I moim zdaniem to, co Jarosław Kaczyński potem w lipcu wywołał najpierw swoim wystąpieniem, a potem Mularczyk jakby pociągnął ten temat roszczeń wobec Niemiec, to jest, wygląda mi raczej na reakcję polską, na polską reakcję, na informację, tak, na reakcję rządu, na informację, że ta sprawa przez Amerykanów będzie w ten sposób pchana, czyli nawet odwrotna, to znaczy, że że strona polska rządowa występuje z taką reakcją, bo dowiaduje się, że w Stanach jest coś takiego procedowane i że będziemy, i że jakby narracja rządowa będzie starała się ustawić, że my jesteśmy ofiarami, żądamy reparacji od Niemiec, no i jak dostajemy te reparacje od Niemiec, to wtedy możemy porozmawiać, tak, ze stroną tam organizacji żydowskich.
Panie pośle, i ostatnie pytanie. Mm-hmm. Jaka powinna być reakcja polskiego rządu na wystąpienie pani ambasador Izraela?
Spokojna, ale zdecydowana i asertywna. Na pewno nie zapraszanie do Pałacu Prezydenckiego, bo to było wystąpienie aroganckie. To było wystąpienie aroganckie i w takich wypadkach wzywa się ambasadora do złożenia wyjaśnień w MSZ-cie, a nie na rozmowy w Pałacu Prezydenckim, kulturalne, grzeczne, miłe, no bo to wygląda tak, że dostaliśmy po gębie, tak, i dostaliśmy tam z szeregu, że tak powiem, bo lider opozycji to już w ogóle tam popłynął, izraelski, tak, z polskimi obozami zagłady, kłamca Oświęcimski. To jest kłamstwo oświęcimskie.
Tam
toczy się kampania wyborcza, no ale to też...
Ale to, przepraszam, to znaczy, że ten aspekt Polski i obraz Polski jest tak do wykorzystania w kampanii. Tak. Tak? Bijemy Polaków, to znaczy możemy wygrać wybory w Izraelu. Tak?
Wiecie, panowie, ukazał się na przykład, już tylko ten zrobię kontrapunkt. Naprawdę znaczna część polskiej klasy politycznej, Ruch Narodowy nigdy nie miał w tej sprawie złudzeń, ale znaczna część polskiej klasy politycznej żył jakimiś mitami też o Izraelu, wyobrażeniami, bo jeśli dzisiaj broniący polski artykuł w dzienniku Haaretz zaczyna się od tego, że tam redaktor mówi, iż w Izraelu panuje takie przekonanie, że jeśli chodzi o historię Niemiec, nazizm to był incydent, a obozy były w Polsce, bo tam od setek lat trwał antysemityzm i było podglebie, i to jest panujące w Izraelu przekonanie i jakby jak dzisiaj obserwujemy na reakcję od Netanyahu właśnie przez Lapida, przez Światowy Kongres Żydów, przez dziennikarzy izraelskich, no to się okazuje, że rzeczywiście tak wygląda no, rzeczywistość.
To jest chyba efekt też tej edukacji w Izraelu, że jeżdżono do Auschwitz, a nie do Buchenwaldu na przykład.
No, jeżdżono do Auschwitz i jeszcze podczas wycieczek zakazywano otwierania okien, bo zastrzelą Polacy, tak? Podczas młodzieży izraelskiej, bo nie wiadomo, co się wydarzy. W takiej atmosferze przecież te
wycieczki przyjeżdżały. Ale to jest nasza... Ja, panowie, kiedyś wracałem wiele lat temu z Brukseli, samolotem brukselskich, tych belgijskich, nie wiem, czy istnieją teraz linie lotniczych, i grupa Żydów, młodzieży żydowskiej leciała i w pewnym momencie przed wylądowaniem wstaje pani opiekunka i mówi, akurat znam francuski, mówi po francusku, mówi, musicie bardzo uważać, bo lądujecie w kraju antysemickim, nie eksponujcie swojej żydowskości i tak dalej. Ja tak słuchałem, siedziałem w tym fotelu przed lądowaniem i mówię, ta narracja była od lat wpajana w świecie francuskim.
I winą naszych polityków jest to, że nie wdrożyliśmy przeciwdziałania.
Żadnej mabeny, nikt nie tylko nie myślał o niej, a nikt nie robił.
Tak. Jeżeli dziś szukamy odpowiedzialnych za tą sytuację, to nie wyżywajmy się tylko na Izraelu i przedstawiciela tego państwa, ale pomyślmy o latach zaniedbań w polskiej polityce.
Oczywiście, no nie możemy mieć pretensji do różnych państw na świecie o to, że realizują brutalnie swoją politykę czy swoje wizje. Miejmy zawsze zarzuty o swoją słabość w tym zakresie, tak? O słabość państwa
i narodu.
I
na tym postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a towarzyszył nam pan redaktor Marek Król.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Publicysta niezależny. Dziękuję panom. Mam nadzieję, że nasi słuchacze trochę innymi oczami spoglądają na to, co się dzieje dziś i będzie działo się przez najbliższe dni.